Chcemy wam opowiedzieć o jednym z najpiękniejszych filmów tego roku, którego nie możecie przegapić. Konrad Krokosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Alarm, alarm, uwaga ludzie, Konrad leci na trefnej baterii i zaraz mu się komputer rozładuje i nie wiemy, ile ten odcinek będzie trwał. Bez paniki, Konrad mi powiedział, Piotrek, nie panikuj Piotrze, ja dam radę, 55% baterii, będzie super.
Tak powiedziałem, dokładnie tak. Kochani, jesteśmy w sytuacji dramatycznej, gdyż dziś rano podłączyłem laptopa do ładowarki, wszystko było dobrze, mam MacBooka, mam oryginalny kabel MacBooka i nagle teraz podłączam w trakcie nagrania i patrzę, nie działa. Nie działa, mam 54%, powinno nam się udać nagrać ten odcinek, ale zobaczymy, trzymajcie z nas kciuki.
Ale już żadnego innego nigdy więcej nie nagramy. Oczywiście zaznaczamy, że nie siedzimy teraz w studio, ponieważ gdybyśmy siedzieli w studio nagrań, to nie byłoby żadnego problemu, a tymczasem, no niestety, jesteśmy zdalnie. Dlatego słuchajcie, nie przeciągając, Past Lives, czyli poprzednie życie. Zazwyczaj jest tak, że jak mnie się podoba jakiś film i umieszczę go na swoim pierwszym miejscu w liście najlepszych filmów danego roku, no to Konrad będzie go tam miał na miejscu trzecim, może czwartym, może piątym i vice versa. Ale bardzo rzadko zdarza się tak, że mamy taki sam film na naszym pierwszym miejscu rocznego zestawienia. No i powiem wam, i tu chyba Konrad się ze mną zgodzisz, że jak na tą chwilę, to będzie nasz numer jeden.
Zdecydowanie tak. Wrócimy teraz na sekundkę, mała retrospekcja. Byliśmy w tym roku na festiwalu Nowe Horyzonty. Kto nas regularnie słucha, ten wie, że mieliśmy tę przyjemność, zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów. Pojechaliśmy, zobaczyliśmy dużo filmów. No, były lepsze, gorsze, bardziej angażujące, bardziej romantyczne, przyjemne, trudniejsze, no ale był jeden, który ewidentnie wyróżniał się spośród wszystkich tego roku i było to właśnie rzeczone Past Lives. I słuchajcie, o ile dobrze pamiętam, to był pierwszy film, który oglądaliśmy i miałem taką myśl, bo pierwszy raz byłem na Nowych Horyzontach. Ojej, ale to będzie przyjemny wyjazd, jaka to będzie uczta. No ale nic nie doskoczyło do Past Lives, tak jak mówiłem, były lepsze, gorsze, ale tak wysokiego poziomu, jak zaprezentowała nam Celine Song, nie powtórzyliśmy już na tym festiwalu.
Czyli my widzieliśmy film na Nowych Horyzontach w lipcu, natomiast film premierował się na festiwalu Sundance w Ameryce na początku tego roku. Tam po raz pierwszy publiczność jakakolwiek mogła ten film zobaczyć. Opinie były spektakularne. Ludzie chodzili po festiwalu w Sundance i jak tylko spotkali jakiegoś znajomego, to mówili, słuchaj, jeśli jeszcze nie byłeś na Past Lives, to zmień cały swój grafik festiwalowy i idź na ten film. No i podobno było takie napięcie elektryczne na sali, na każdym seansie tego filmu na festiwalu Sundance. Od razu film trafił na szczyt listy oscarowej na następny rok. Oczywiście to były bardzo wczesne prognozy. Ja nie mogłem się doczekać, aż zobaczę ten film po raz drugi, dlatego bardzo się cieszę, że nie musimy na niego czekać do stycznia, że już w najbliższy piątek, czyli 13 października, film trafi do polskiej dystrybucji, ale wcześniej przez cały wrzesień Gutek Film organizował pokazy przedpremierowe. Bardzo się cieszę, że mogłem go obejrzeć po raz drugi, ponieważ seans na festiwalu filmowym, a seans regularny w kinie to są dwie zupełnie różne bestie. Ponieważ na festiwalu filmowym jesteś w cugu. Oglądasz 2, 3, 4, 5, niektórzy psychopaci nawet 6 filmów dziennie i twój umysł działa na zupełnie innych trybach. I to może albo bardzo filmowi zaszkodzić, albo bardzo filmowi pomóc. Słusznie i niesłusznie. Możesz na przykład obejrzeć jakiś fenomenalny film, który tak bardzo ci się spodoba, ponieważ dwa wcześniejsze filmy, które widziałeś, to była taka koszmarna mama łyga. I vice versa. Oglądałeś bardzo dobre filmy i nagle obejrzysz słaby film i uważasz, że to jest absolutne dno, chociaż być może te opinie są nieuzasadnione. Dodatkowo jeszcze dochodzi publiczność festiwalowa, która jest jak żadna inna, ponieważ oni chłoną każdy film i oni reagują na każdym filmie i faktycznie jest to taka elektryczność na sali, kiedy wszyscy zgodnie stwierdzają, że to jest coś wyjątkowego. To wtedy czuć na takim pokazie, nie zawsze to czuć na takim regularnym. Dlatego bardzo jestem ciekaw, co pan powie po drugim seansie.
Ja już drugi raz w ten film w kinie widziałem, na pokazie przedpremierowym, tak jak pan, tylko że ja widziałem w Warszawie. Ale co chcę powiedzieć, bo mówisz o sytuacji festiwalowej, że zupełnie inaczej się to odbiera. Oczywiście, no u nas sytuacja akurat z tym filmem jest trochę inna, bo to był pierwszy film, który widzieliśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, więc było nam troszkę łatwiej ten film pomacać na każdej płaszczyźnie, tak jakbyśmy go oglądali normalnie, wbierając się do kina. Ale widzieliśmy też inne filmy, które u nas w naszym zestawieniu były dosyć nisko oceniane i które nie bawiły nas tak dobrze i mocno, jak to czasem film potrafi ubawić i sprawić przyjemność z oglądania. Ale oczywiście filmy nie tylko taką funkcję mają pełnić. I był taki film, o którym mówiliśmy w podsumowaniu, czyli Saint-Omer, Alice Diop, który nam do gustu nie przypadł. Choć teraz wiem, że ten film jest jakimś absolutnym fenomenem i objawieniem, ludzie się nim zachwycają, każdy mówi, to jest to, co trzeba zobaczyć, to jest to kino, które będzie zmieniało ludzi i idźcie, oglądajcie, nawet chyba Michał Oleszczyk, Spoiler Master, powiedział, że to jest jego 10 na 10, to jest film, który koniecznie trzeba zobaczyć. I ja tak wracam pamięcią do tego seansu i miałem taką myśl, a kurde, może to jest to, o czym mówi Piotr, może właśnie to, że oglądamy to na festiwalu, w tym takim cugu, bo to był ostatni film, który oglądaliśmy tam tego dnia, czy tam jeden z ostatnich, oglądaliśmy go bardzo późno, a to nie jest film, na którym usmażysz sobie popcorn, usiądziesz na kanapie z myślą, ale to będzie przyjemny wieczór. Nie. To jest bardzo refleksyjne kino, jeżeli macie ochotę, idźcie do kina. Teraz jest to na ogromnym hajpie i no i dajcie znać, czy wam się podobało.
No właśnie, dajcie też znać, czy podobała wam się Past Lives, ponieważ teraz, jak to powiedziałeś, to mam taką obawę, że ludzie pójdą za naszą namową do tego kina. Wiem, że oczywiście mamy gigantyczne zasięgi i po prostu zaludniamy sale kinowe w całej Polsce, kiedy coś polecamy, ale obawiam się, że być może ktoś nas posłucha, pójdzie i wyjdzie i o co chłopaku chodzi? Przecież to jest jakieś takie...
No, zestawiając Saint-Omer i Past Lives, to jest troszkę inny próg wejścia. Wychodzisz z tego kina z zupełnie inną myślą. Oczywiście i tu możesz być wzruszony troszkę z innych powodów, nieważne. Past Lives to jest przyjemne kino. Bolesne, oczywiście, ale jest takie, z którymi jesteś się w stanie jakkolwiek utożsamić. Saint-Omer stawia dosyć silny statement od razu na początku. Spotykamy się z bardzo silną tezą, która gdzieś tam będzie w trakcie filmu, nawet nie próba obrony, ale będzie próba przedstawienia nam tego, co dzieje się w głowie sprawcy bardzo dużej zbrodni i co miało na to wpływ. Więc to jest troszkę inne kino. No, na mnie to nie działa. Dam drugą szansę, żeby nie było, bo jestem ciekawy, czy rzeczywiście wracając do tego seansu będę miał takie, no kurde, nie rozumiem, czy powiem, o wow. Nie no, Past Lives do kosza w ogóle, Saint-Omer wskakuje na pierwsze miejsce, to się nigdy nie wydarzy. Nieważne, kochani, powiedziałem cię już nieważne wielokrotnie. Dlaczego w ogóle Past Lives? Stwierdziliśmy z Piotrem, że rzadko, w ostatnim czasie, rzadko rozmawiamy o filmie. Filmie, recenzja, rozmowa o filmie. I stwierdziliśmy, że chyba do tego trochę wrócimy, tym bardziej, że teraz, jak to bywa z końcem każdego roku, jest coraz więcej tych filmów, które potem będą na tych Oscarach królować. I to są przeważnie duże, dobre produkcje. I o tych dużych, dobrych produkcjach będziemy troszkę szerzej i częściej mówić. Zastanawialiśmy się też, czy by nie wrzucić tego Past Lives do tej bramki subskrypcyjnej, żeby to już nie było we wtorek, żebyście mieli tutaj same takie bardziej bejtowe tytuły, takie, co was interesują głównie na tym podcaście. Ale stwierdziliśmy, że to jest tak ważny film i tak dobry film, że chcielibyśmy, żebyście posłuchali o nim wszyscy.
Tak, no chociażby z tego powodu, że obaj jesteśmy niezachwyceni, a to się rzadko zdarza. Zwłaszcza w przypadku tak głośnego filmu. Zawsze któryś z nas ma jakieś, no nie wiem. I niektórzy przegrywają filmy z tego powodu. A po drugie dlatego, że chcemy uczestniczyć w dyskusji dookoła tego filmu. Też chcemy, żeby ten podcast sprawiał nam przyjemność i żebyśmy nie tylko grali w szarady, robili topki, ale także, żebyśmy mogli dać upust takiej naszej frajdzie z obcowania z kinem, a według mnie Past Lives to jest kino przez duże K. Wiem, że to jest bardzo pretensjonalne stwierdzenie, ale śmiało je mówię. To jest wielkie kino. To jest bardzo przyjemne kino, tak jak ty powiedziałeś. To jest bardzo mądre kino, bardzo, bardzo dojrzałe kino. Zacząłem się zastanawiać nad taką cyklicznością tego typu filmów, które się pojawiają w kinie, ponieważ oczywiście bardzo modne jest to, żeby jeśli się pojawi jakiś film, to najłatwiej przekonać ludzi do tego, żeby poszli porównać ten film do jakiegoś innego filmu. No dobra, zrobimy to. Ja będę film oczywiście porównał do trylogii Richarda Linkletera Przed wschodem słońca. Ma wspólne DNA, to też jest kino chodzono, gadane o związku, w którym tak naprawdę nic się nie dzieje, ale dzieją się spektakularne fajerwerki relacji międzyludzkich, a konkretnie relacji pomiędzy dwójką bohaterów.
Oczywiście no a bomba.
Oczywiście można tutaj pociągnąć linię z Wong Kar-wajem i jego legendarnym, fenomenalnym filmem Spragnienie miłości. Ja tu bym jeszcze pociągnął linię i zresztą mam pełne prawo, ponieważ ten film pojawia się w filmie Past Lives, a mianowicie Zakochany bez pamięci.
Pojawia się.
Ponieważ obydwa filmy mają taki pesymizm, taki ciepły pesymizm w sobie dotyczący związków i dotyczący wielkiej miłości i przeznaczenia. Dopiero przy drugim seansie wyłapałem to nawiązanie, ale faktycznie tam główna bohaterka poleca drugiemu bohaterowi, żeby obejrzał Zakochanego bez pamięci, przecież to jest wspaniały film i tak dalej. I dorzuciłbym tutaj jeszcze, chociaż tutaj ludzie mogą się ze mną kłócić, dorzuciłbym jeszcze La La Land. Mm-hmm, mm-hmm.
Znaczy oczywiście, jeżeli chodzi o koniec filmu, o ten epilog, który nam mówi, no to ten film jest trochę takim epilogiem. Jest przemieszanie tego, co dzieje się w La La Landzie. No tak, oczywiście, to są takie proste skojarzenia i zgadzam się ze
znaczy,
wszystkimi.
Znaczy wiesz, to nie jest skojarzenie jeden do jednego, po prostu chodzi o... La La Land bym dorzucił pod kątem tego, że to jest historia miłosna pomiędzy dwójką bohaterów, która bardzo porusza widza. I do tego stopnia, że widzowie kompletnie utożsamiają się z tymi bohaterami i traktują ich jak swoich znajomych w prawdziwym życiu. I te zdrady, i te błędy, i te rzeczy, które oni mówią, one dotykają nas bardzo osobiście. I jest to taki stopień utożsamienia z filmem, chociaż oczywiście forma jest zupełnie inna. I jeszcze na koniec, przepraszam, zapomniałem o moim ukochanym filmie, czyli Między słowami Sofii Coppoli, ponieważ też jest taka delikatność i taka ulotność tych obu produkcji.
Okej. W takim razie, czym w ogóle to Past Lives jest? Nie będziemy wam starali się tutaj spoilerować, żebyście ten film sami mogli pójść i odczuć wszystkimi zmysłami, bo to trochę taki film jest. I oczywiście, tak jak mówisz, Między słowami, to jest akurat bardzo fajna i silna analogia. Czym w ogóle jest Past Lives? Na Young, później zmienione imię jako Nora, i Hesung żyją sobie jako dwunastolatkowie w Korei, spędzają ze sobą czas, pokazują nam, że już od najmłodszych lat są dla siebie bardzo ważni, rywalizują ze sobą, bardzo dobrze się uczą, są takimi wyróżniającymi się dzieciakami, mimo że takimi typowymi dzieciakami, i mamy to pokazane bardzo silnie, i że uwielbiają ze sobą spędzać czas. Po chwili dowiadujemy się, że Nora opuści Koreę. Jej ojciec jest filmowcem, dostał jakieś tam inne zlecenie w innym kraju, przeprowadzają się do Kanady, więc musi zostawić Hesunga w Korei, a sama musi wyruszyć w świat. I bardzo lubię, tam jest jedno takie ujęcie, które bardzo lubię w tym filmie, czyli ich pożegnanie, kiedy mówią sobie po prostu cześć, na razie. I ona idzie po schodach w górę, on zatrzymuje się na jednej płaszczyźnie i po prostu idzie przed siebie, a widać, że ona się wspina. I to, znając już film, wiemy, jaka symbolika tego jest. No i w każdym razie film składa się z takich, są powiedzmy trzy akty. Pierwszy akt to jest właśnie jak mają 12 lat, drugi akt dzieje się 12 lat później i trzeci akt dzieje się kolejne 12 lat później. Bardziej się jednak skupiają na życiu Nory, więcej pokazują nam, ujawniają nam, co się dzieje w życiu Nory, ponieważ życie Sunga jest, tak jak powiedziałem, dosyć prostolinijne. On żyje sobie w Korei, ma jakieś, studiuje, mieszka u rodziców, jest prostym facetem, z prostymi zasadami, nie wyróżniającym się jakoś specjalnie. Spotyka się ze znajomymi, ma jakąś tam swoją rutynę życia i nie aspiruje do tego, żeby być kimś więcej. Nie ma, widać, że nie ma takich potrzeb w życiu. Z drugiej strony mamy Norę, która wyprowadziła się do Kanady z rodzicami, no ale po jakimś czasie też wyfrunęła z gniazda, wybrała sobie swoje życie, przeprowadza się do Nowego Jorku, marzy o tym, żeby zostać pisarką, żeby zostać nawet nie tyle pisarką, co marzy, żeby pisać scenariusze teatralne, pisać sztuki teatralne, więc poznajemy ją w tym momencie, kiedy ma jakieś takie pierwsze próby, takie pierwsze podrygi w tym zawodzie, próbuje się w tym odnaleźć, no ale nagle hula internet, hula Facebook, więc Nora wpada na pomysł, żeby podczas rozmowy z matką, żeby był taki chłopak, jakby byliśmy mali, nawet się ze sobą, byliśmy sobie zakochani, byliśmy nawet na jakiejś tam proszonej randce. Pamiętasz, jak on się nazywa? No i mama podpowiada, że to był Hesung, Ona znajduje go na Facebooku i pisze do niego wiadomość. Jak się okazało, los chciał, że on kilka miesięcy temu też jej szukał i wypytywał o nią, czy może ktoś wie, gdzie jest ta Nora. No i udaje im się ze sobą skontaktować. I wchodzimy w przepiękną relację miłosną, tylko taką najtrudniejszą ze wszystkich. W sensie mamy absolutny zachwyt sobą i przepiękną ekspozycję tego, jak bardzo za sobą tęskniliśmy, jak bardzo straciliśmy te wszystkie 12 lat i że to jest ten element, którego brakowało nam przez te wszystkie lata i teraz w końcu jesteśmy szczęśliwi i to jakoś zaczyna funkcjonować, działać. No ale jak w każdej takiej historii miłosnej, to pojawia się problem. I tu bym postawił kropkę.
Bardzo ładny opis.
Zasadnicza rzecz. Piotr co prawda ma długie rękawy w tym momencie, więc będzie mu ciężko całować, ale to jest film dystrybuowany przez A24. No to już jest samo, to jest znakiem jakości A24.
Dodatkowo jest to debiut reżyserski, Celine Song. Z tego, co się nasłuchałem w podcastach i wywiadach z tą reżyserką, to jest bardzo, bardzo autobiograficzna historia. To jest historia, która jej się przydarzyła. Ona opowiada po części o sobie, swoją historię, swoje wydarzenia z jej życia. Ma to sens, że jest to zrobione z taką wrażliwością i z taką delikatnością i z takim zrozumieniem. Zapomniałeś o jednej rzeczy, bardzo istotnej powiedzieć, a mianowicie pojawia się w tym filmie sformułowanie albo pojęcie Inyan.
A, oczywiście. Ja mam nawet tutaj, zrobiłem sobie mały opis, czym jest Inyan.
To proszę bardzo.
Otóż Inyan w wolnym tłumaczeniu znaczy przeznaczenie w języku koreańskim, ale... nie do końca przeznaczenie jako przeznaczenie, czyli tak jak znamy fate, czy po polsku przeznaczenie, tylko to jest konkretny rodzaj przeznaczenia, który tyczy się dwojga ludzi. I tyczy się dwojga ludzi na tej zasadzie, że Inyan to jest spotkanie, otarcie się, jakiekolwiek spotkanie między ludźmi. Nawet to może być otarcie się o siebie w tramwaju, może to być wspólne siedzenie jako ptak na gałęzi, ale jeżeli te dwie dusze, te dwa stworzenia spotykały się w poprzednich życiach, to zaistniało Inyan. Jeżeli w poprzednich życiach dojdzie do odpowiedniej ilości Inyan, na przykład już taki skrajny Inyan, to jest jeżeli spotkały się te stworzenia w poprzednich życiach 8000 razy i jest, to powstaje 8000 warstw Inyan i dzięki temu dochodzi do ślubu. Jeżeli ktoś wziął z kimś ślub, to prawdopodobnie przeżył 8000 poprzednich przypadkowych spotkań z tą konkretną osobą, z tym konkretnym stworzeniem w swoich poprzednich życiach. I ten film zasadniczo o tym opowiada właśnie. Opowiada o tym spotkaniu, o tej przypadkowości i o tym losie, który poniekąd niby kulturowo oczywiście decyduje za nas, ale też jakim mam na niego wpływ i jak sami go odbieramy. Bardzo mi się to podoba. W ogóle użycie tego konkretnego zabiegu w tym filmie.
Kiedy się tego posłucha i tak, kiedy wy nas słuchacie i wam tutaj mówimy 8000 warstw i wtedy dopiero ślub może być i tak dalej, to brzmi tak, ale tak naprawdę to jest w każdym filmie romantycznym. To jest w każdej komedii romantycznej. To pojęcie przeznaczonych sobie kochanków, wielkiej miłości, która była sobie pisana, no to jest coś, z czym obcujemy w tego typu kinie bardzo, ale to bardzo często. Ale jest pewna subtelna różnica w tym, jak to zostało przedstawione właśnie w debiucie reżyserskim Celine Song. Otóż nawet teraz, jak cię słuchałem, faktycznie ten film jest podzielony na 3 akty. Ten film opowiada o pisarce i zresztą też później pojawia się postać pisarza granego przez Johna Magaro. Jak tak się tego posłucha, to ma się wrażenie, że to jest taka misterna konstrukcja, takie coś, co jest tak perfekcyjnie skonstruowane jako takie myślowe ćwiczenie na temat miłości. I nic bardziej mylnego. Ten film jest tak cholernie naturalny i tak prawdziwy, tak łapie momenty, czasami aż się dziwisz, że jeju, to nie jest dokument, to zachowania tych bohaterów, to w jaki sposób ze sobą rozmawiają, jak ta kamera się porusza, jak ich uchwyca, to wszystko wydaje się być bardzo proste, niewymuszone, naturalne. I ta niewymuszoność i brak tej takiej kreacji wielkiej miłości zapisanej w gwiazdach jest wielkim walorem tego filmu według mnie, ponieważ czujesz, że to działa głębiej. To jakby dzięki temu masz lepsze wejście do tego filmu jako widz.
Tak, absolutnie. I próżno tutaj szukać jakiejś metaforyki Miyazakiego czy czegokolwiek ze studia Ghibli, żebyście tego tak nie pomylili, żeby to, że to się dzieje w Korei, w sensie jakaś część tego dzieje się w Korei, żeby was nie odrzuciło, bo znacie mój stosunek do tego typu kina i do tej kultury. Mi to trochę przeszkadza mi sposób. To, że w koreańskich filmach oni bardzo ekspresyjnie grają, a tutaj, o proszę, jaka niespodzianka, można po koreańsku grać delikatnie, zmysłowo i okazuje się, że można grać w przepiękny sposób i to jest super. A w ogóle przenosimy się potem do Nowego Jorku i mamy tak piękne ujęcia i kadry z tego Nowego Jorku i Nowy Jork w którymś momencie gra zresztą z Seulu tak samo. I trochę ten film też jest o tym, że pokazuje nam piękno świata, piękno tego, co nas otacza i że nie wiem, że czasem po prostu zapominamy, że wystarczy spacer, i żeby poprawić sobie humor.
Ta konstrukcja trzyaktowa, ona daje możliwość zarówno Grecie Lee, jak i, przepraszam, zarówno Celine Song, jak i dwójca aktorów przede wszystkim, czyli Grecie Lee oraz Teo Yu, żeby mogli się wykazać w konstruowaniu historii na różnych etapach życia. Tak jak powiedziałeś, mamy trzy akty. W pierwszym akcie nasi bohaterowie mają 12 lat, w następnym 24, w następnym 36. To są bardzo sprytnie wybrane czasy, czy też lata, jakie spoczywają na barkach głównych bohaterów, ponieważ kiedy jesteś w tym wieku 12 lat, ty powiedziałeś, że oni są zakochani w sobie. To nie do końca jest zakochanie, to jest taka dziecięca fascynacja, takie przyciąganie pomiędzy dzieciakami, które nie jest w żaden sposób określone, ani bardzo ciężko jest to doprecyzować, ale to jest, to czuć między nimi tą więź i ta scena, o której ty wspomniałeś, tego ich rozstania jest tak piorunująca, ponieważ te dzieciaki nie wiedzą, jak sobie radzić z rozstaniem, nie wiedzą, co to jest rozstanie i w związku z tym ich rozstanie jest bardzo banalne, jest takim prostym cześć i zresztą to rozstanie później będzie prześladowało postać Hesunga, ponieważ no jednak po latach zdał sobie sprawę, że to jednak było silne uczucie i nie był w stanie pogodzić się z tym jakimś takim przerwanym wątkiem w swoim życiu i cały czas jednak o tej swojej ukochanej myślał i dlatego jej szukał i dlatego ją znalazł. Natomiast później w wieku 24 lat, no to mamy, tak jak wspomniałeś, piękną historię miłosną, taką właśnie najbliżej temu, co Linklater zaprezentował w trylogii Przed Wschodem Słońca. To są młodzi ludzie i są pełni takiej spontaniczności, takiej nieporadności, takiego sposobu mówienia, który jest bardzo charakterystyczny dla tego okresu, kiedy wszyscy studiujemy i próbujemy różnych rzeczy i nie mamy jakby żadnych barier ani zahamowań. Swoją drogą jest to chyba najładniej przedstawiony romans na odległość, romans skype'owy, że tak powiem, na ekranie, jaki widziałem, jest to przeurocze i to, że udało im się wytworzyć taką chemię, a to jest chyba najważniejszy akt tego filmu, ponieważ wtedy właśnie muszą tą chemię wytworzyć na ekranie, no to to jest wielkie szapoba w stronę reżyserki i w stronę aktorów, że udało im się to osiągnąć, ale moim ukochanym aktem to jest akt trzeci, czyli ten, kiedy mają 36 lat, kiedy spotykają się w Nowym Jorku, już jako dorośli ludzie. I być może jest to mój ukochany akt, ponieważ jest mi bliższy, ponieważ jestem w tym wieku, jestem pewien, że jeszcze dekadę temu, no może ponad dekadę temu, zdecydowanie bardziej by mnie jarał ten drugi akt, ale przez to, że już też swoje przeżyłem i też swoje rozczarowania przeżyłem, to zdecydowanie bardziej utożsamiam się z tym aktem trzecim, ponieważ widzę tam kawałek siebie. Ponieważ ten film zadaje takie pytania o te wszystkie wybory, których nie popełniliśmy. Te wszystkie decyzje, które podjęliśmy w naszym życiu i co by było, gdybyśmy podjęli inną decyzję. To jest taka rzecz, która bardzo często nachodzi nas, kiedy zasypiamy w łóżku i kiedy mamy za dużo czasu wolnego i sobie przypomnimy, a był kiedyś ktoś taki i taki. A kurczę, a ciekawe by było, jakbym wtedy jednak spróbował. I te wszystkie pytania też zadają sobie bohaterowie w tym filmie. W związku z tym ja czułem się bardzo, bardzo wciągnięty w ten trzeci akt.
Zgadzam się z tobą absolutnie, że ten trzeci akt jest wyjątkowy. Co prawda oni na niego rzetelnie pracują przez dwa poprzednie i to w jaki sposób nasi główni bohaterowie. Oczywiście cała ta relacja później ta amerykańska, już z amerykańskim facetem, z tym Johnem Magaro, to jest jedno. I okej, ale to, że udało im się zbudować. Ja lubię ten drugi akt, ja lubię te rozmowy, ja lubię to, że to się dzieje przez Skype'a i to, że to się dzieje bez jakiejś takiej namacalności, buduje we mnie takie silne emocje związane z taką silną potrzebą bliskości, silną potrzebą tego, co było kiedyś i to jest jedyne, co się może wydarzyć. Oczywiście to, o czym mówiłem, że pojawia się problem, to we mnie tak silnie uderza. Oczywiście trzeci akt, ja pamiętam, jak ja ryczałem na tym filmie w tym momencie, o którym wiesz, który to jest moment, kiedy ona po prostu rzuca mu się w ramiona w pewnym momencie. swojemu mężowi i to jest tak, tylko, widzicie, to jest ten kłopot, że ten film wejdzie do kin, do regularnej dystrybucji za parę dni i nie chcemy wam spoilerować tej przepięknej historii, tej prostej historii tak naprawdę. Zresztą pada tam też taki meta komentarz do tego, co że Celine Song wymyśliła ten film, ten, to jest historia oparta na jej życiu i w filmie pojawiają się też dialogi, a co w ogóle to jest super historia na film i w ogóle mamy złego bohatera, mamy dobrego bohatera, przecież to jest fantastyczne, nagle po latach wracacie do siebie, nic tylko w ogóle napisać scenariusz na podstawie tego i nakręcić fantastyczny film. No i wydarzyło się to i uważam, nie wiem, jak będzie to wyglądało. Boję się, że ten film pojawił się dosyć wcześnie, że jest bardzo skromny i że na Oscarach on nie zaistnieje w ogóle.
Wiesz co, szczerze mówiąc, może nie istnieć. Naprawdę, ponieważ ja nie potrzebuję tego, żeby ten film już i tak odniósł gigantyczny sukces i bardzo wiele osób go widziało i wiele osób się zachwycało. I szczerze mówiąc, to jest taka skromna, mała produkcja, która nie potrzebuje tego oscarowego uznania, przynajmniej w moim jakby poczuciu. A czasami zdarzają się takie filmy, które mówią, ojej, no koniecznie. Na przykład w tym roku dla mnie takim filmem jest Oppenheimer. Według mnie to jest film, który powinien to uznanie otrzymać, ponieważ Christopher Nolan tak długo się starał i to jest film idealnie skrojony pod Oscary, no prawie idealnie. I to jest faktycznie film, który na to uznanie zasługuje i który mu się cholera należy. Past Lives nie potrzebuje tego i nie czuję takiego, żeby tylko mi tutaj tylko nominowali wszystkich.
Dobrze wiesz, od czego są Oscary. Oscary tak naprawdę, okej, fajnie, że są nagrody, gala, my to lubimy obejrzeć, już z roku na rok coraz mniej. Aczkolwiek to daje jedną zasadniczą rzecz. Daje to glejt na szeroką dystrybucję i na reklamę i na to, że te filmy i ci twórcy, którzy biorą udział w tych filmach, później mają dużo łatwiejsze przepustki do tego, żeby w tym świecie dalej funkcjonować, dostawać większe budżety i tego życzę twórcom tego filmu.
Ja myślę, że sobie poradzą bardzo dobrze, ponieważ no ciężko przeoczyć taki debiut. To, co ty mówiłeś na temat tego drugiego aktu, ma to wiele sensu i zresztą to jest bardzo sprytny sposób, aby pokazać bardzo ważny element każdego filmu romantycznego, a mianowicie aspekt pożądania. To pożądanie musi z czegoś wypływać i ten brak kontaktu, ta niesamowita potrzeba dotyku, która jest im odmówiona przez tak długi czas, przez 12 lat i później, kiedy oni się wreszcie spotykają, też tego dotyku sobie odmawiają, ale on cały czas gdzieś tam buzuje pod skórą, cały czas my chcemy, żeby się złapali za ręce, żeby się chociaż musnęli delikatnie palcami. I gdyby to się wydarzyło, to byłaby jak elektryczność, która przepłynie przez całą salę kinową i wszyscy wtedy...
Są to nawet takie, jest kadrowanie tego, że te ręce są tak blisko i ten palec drga i już prawie widzimy, że się dotkną. Wszyscy czekamy na to, że do tego dojdzie.
Dlaczego ja lubię trzeci akt oprócz tych wszystkich powodów, które już powiedziałem? Ponieważ on jest najmądrzejszy ze wszystkich. Mhm. I to jest ten moment, w którym Celine Song z bardzo dobrego filmu robi rewelacyjny film. Ponieważ ona każe bohaterom dorosnąć i wykorzystuje tą formę trzech aktów i tych skoków czasowych, która normalnie w jakimś innym, gorszym filmie romantycznym byłaby po prostu niewykorzystana. Ponieważ wiadomo, kochankowie sobie przeznaczeni muszą w końcu się spotkać i musi być płomienny romans między nimi. Natomiast Celine Song nie jest taka głupia i zresztą opiera to na swoim życiu. No, są decyzje, które się podejmuje i od których nie ma odwrotu i nie ma czarno-białego poglądu na to. Nie ma tak, że to małżeństwo było błędem albo ten wyjazd był błędem. Nie, absolutnie nic z tej rzeczy. To po prostu była inna ścieżka, którą ci bohaterowie podążyli i nie ma w tym nic złego, ale trzeba być mądrym człowiekiem, żeby to dostrzec. I fajnie jest się zastanowić, co by było, gdybyśmy nie związali się z tą osobą, a związali się z inną, z naszą na przykład wielką miłością, ale to zawsze jest nieco dziecinne takie gdybanie na temat tego. Stworzyliśmy życie w takiej formie i trzeba wziąć za nie odpowiedzialność i trzeba dostrzec piękno w tym życiu, ponieważ o tym też jest ten film, o zaakceptowaniu jakby swoich wyborów i piękna, które nas też otacza przez to, że te wybory podjęliśmy.
La La Land pokazuje nam, co by było gdyby. Mhm.
Tak.
Ten film nam tego nie mówi. Ten film nie mówi nam, co mogłoby być. Co mogłoby się wydarzyć. On nam pokazuje, co mamy i z czym się mierzymy. To jest od zupełnie innej strony zabranie się do tego, bo on nam pokazuje rzeczywistość. Nie pokazuje nam marzeń. Znaczy on pokazuje pragnienia i jakieś rozważania, ale nie pokazuje nam zrealizowanych marzeń.
To też jest historia o tym, to jest też historia o emigracji, prawda? To też tam gdzieś w tym filmie drzemie, że tak jak każda historia o emigracji, to jest też historia o tym, jaki jest stosunek bohatera do tego, do swojej ojczyzny. I Nora ma bardzo... Można się bardzo wgryźć w ten wątek i można bardzo wiele rzeczy z niego wyciągnąć. Jak ona podchodzi do Korei, czy ona tęskni za tą Koreą, czy ona już jest Amerykanką. To, że ona już nie korzysta w ogóle ze swojego imienia, tylko właśnie korzysta z imienia Nora. I gdzieś tam Hesung jest taką konfrontacją jej z jej krajem, z jej narodowością i z jej kulturą i z jej tradycjami. I gdzieś tam pośrodku tego ta postać Artura, grana przez Johna Magaro, też stoi w takim rozkroku i zresztą też jest bardzo ładna scena, gdzie on wyraźnie mówi, że ty śnisz po koreańsku i ja chcę się nauczyć koreańskiego, żebym mógł zrozumieć, o czym ty śnisz.
Bo to jest jedyne miejsce, do którego nie mam wstępu, tak. W którym cię nie znam.
I zawsze czułem się przez to w jakiś sposób gorszy i że cały czas się boję, że jestem gorszy i że ci nie wystarczę. Jak ja usłyszałem tą kwestię, to ja kompletnie po prostu zmieniłem stronę, absolutnie przeszedłem na stronę właśnie Artura i mówię, dobra, to jest mój koleś, to jest gość, którego ja szanuję, z którym ja się utożsamiam, który jest niesamowicie mądry, ale to jest właśnie piękne też tego filmu, że pomimo tego, że jest to film w pewnym momencie o trójkącie miłosnym, to nie masz tutaj złego bohatera. Nie masz tutaj jednej strony, którą trzymasz. Cały czas się to zmienia, przynajmniej w moim przypadku.
Powiem ci tak szczerze, oglądając ten film ponownie, przyglądając się temu, jak reaguje Artur, no miałem takie, Jezus, jesteś bardzo dojrzałym człowiekiem. Oczywiście ze swoimi demonami, ze strachem, ale jesteś bardzo dojrzałym i mądrym facetem. I przepięknie to pokazuje też te relacje pod kątem tego, czy rozumiemy swojego partnera, czy jesteśmy mu w stanie w pełni zaufać i jaki mu dajemy czasem kredyt zaufania, nawet w tak ekstremalnych i skrajnych momentach, kiedy on już sobie w głowie ulepił całą historię i tak bardzo nie chce, żeby ona się zrealizowała, ale co jest najgorsze, on by ją doskonale zrozumiał. On by miał takie, okej, rozumiem, nie pasuje do tej układanki, okej.
Nie sposób mówić o tym filmie i nie chwalić aktorów, ponieważ mamy tutaj tercet aktorski, tak, który jest przepyszny. Każdy jeden aktor z tej trójki, czyli Greta Lee, Theo Yu oraz John Magaro, kapitalne role, grane na najbardziej subtelnych, cichych nutkach, ale mimo wszystko one tak wybrzmiewają na ekranie i tak mają przestrzeń też do tego, żeby wybrzmieć. Kiedy Nora i Hesung idą na spacer po Nowym Jorku i widzimy te wszystkie spojrzenia wymieniane niezręcznie pomiędzy nimi, widzimy ich mowę ciała, to wszystko po prostu aż dudni emocjami, a jednocześnie jest takie ciche i spokojne, że w pewnym momencie tego filmu czułem się, jakbym oglądał najlepszy thriller. I to konkretnie mówię o scenie, gdzie oni w trójkę spotykają się po raz pierwszy. I to jest tak cholernie niezręczna scena, że ja miałem ochotę sobie wydrapać oczy, ponieważ czułem się... Po pierwsze nie czułem, po czyjej stronie ja tutaj jestem, ponieważ najchętniej byłbym po każdej. A jednocześnie czułem tą niezręczność, widziałem tą niezręczność, widziałem te wszystkie spojrzenia, widziałem te wszystkie gesty i te wszystkie pauzy, które tutaj są tak przepięknie wypełnione w przeciwieństwie do serialu Ahsoka. I szczerze mówiąc, ja wiem, że jesteś gigantycznym fanem Grety Lee, ale ja nie jestem w stanie wybrać tutaj swojego ulubionego aktora. Także Theo Yu, który po tym drugim seansie bardzo urósł w moich oczach, ponieważ ma chyba najtrudniejszą rolę ze wszystkich, szczerze mówiąc.
Tak, tylko że on gra jednostajnie.
Nie zgodzę się.
On gra po koreańsku.
Przestań.
A Greta Lee jest zjawiskowa i słuchajcie, ona zasłużyła na nominację do Oscara. I wierzę w to, że Akademia zdaję sobie z tego sprawę.
Ja szczerze mówiąc wierzę, że cała trójka zasłużyła na tą nominację. John Magaro, jak Greta Lee jest fenomenalna, ale ona ma bardzo silną konkurencję w swojej kategorii w tym roku. Natomiast John Magaro, no ludzie, to jest wspaniała, to jest idealna rola drugoplanowa. To jest taka perfekcyjnie skrojona, rewelacyjnie zagrana rola drugoplanowa i jeju, mam nadzieję, że dostanie on, że dostanie Greta Lee. I ja nigdy nie lubię, kiedy w tak silnych trójkątach aktorskich ktoś zostaje pominięty, i dlatego chciałbym, żeby Teo Yu dostał, ponieważ on mimo wszystko, on jest motorem napędowym. Ty powiedziałeś, że większy nacisk kładzie fabuła na postać Nory, ale to on jest motorem napędowym całej historii. To on jest tymi emocjami, które pchają ją do przodu, i ja mimo wszystko to czuję. Zwłaszcza w scenie w restauracji, czy też w barze.
Tym się zaczyna film, tą sceną, więc to nie jest jakiś super spoiler.
Tak, to by the way, skoro już o tym wspomniałeś, ważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Ten film ma rewelacyjną scenę otwierającą i ma kapitalną scenę kończącą, która jest tak perfekcyjna.
Oj, fantastyczna. Już dawno, no, zresztą rozmawialiśmy o tym we Wrocławiu. To jak Celine Song zakończyła ten film, w jaki rozwalający sposób, jaki to jest tak prostym, absolutnie, bez żadnych słów, bez tak banalnym zabiegiem. No my z Maszorem, ja od razu jak wyszedłem, to poszedłem, słuchajcie, na topoki i na Korean Fried Chicken. Musiałem sobie
wytrzeć łzy.
Poprawić humor. Tak.
Tak, ta scena nie tylko jest świetnie wymyślona, kapitalnie zagrana, wiem, że tutaj się rozpływamy w zachwytach, ale sorry, taki to jest film. To jeszcze na dodatek jest tak mądrze wymyślona reżysersko i operatorsko, i nie chcę tutaj nic spoilerować, wiem, że to powtarzamy w kółko i w kółko, ale przypomnijcie sobie kierunki ruchu w kadrze i co one oznaczają, i jak można czytać kierunek z lewej do prawej albo z prawej do lewej. I wierzcie mi, że jak sobie to przypomnicie i spojrzycie na tą ostatnią scenę pod tym kątem, to już w ogóle będziecie, o kurczę, kurde, mądra ta Celine Song, a to jest jej debiut. I to naprawdę tak fajnie filmowo myśli, ponieważ w całej reszcie filmu raczej nie masz żadnego popisu kamerowego. Nie masz żadnych spektakularnych master shotów.
Nie, raczej stateczna kamera. I
kamera, która śledzi przede wszystkim. Śledzi tych bohaterów, wędruje razem z nimi, nie narzuca się. Jest bardzo ładnie to nakręcone, ale nie jest nachalne. Natomiast w tej ostatniej scenie ona pozwoliła sobie na taki bardzo filmowy zabieg i bardzo dobrze, że to zrobiła, ponieważ nadała zupełnie nowy wymiar tej scenie. I ojej, ciężko się pozbierać po niej. Musimy też docenić to, że Greta Lee i Teo Yu mają trudne zadanie, że muszą zagrać bohaterów, kiedy są młodzi, kiedy są studentami, kiedy mają 24 lata, i później muszą ich zagrać już jako no, takich początkujących dorosłych ludzi w wieku 36 lat. I cholera, to widać. Jest zmiana w ich energii, jest zmiana w ich zachowaniu, nie tylko w ich wyglądzie, czy w tym, jak zaczesują włosy, ale jest coś takiego energetycznego. I jak oni to zrobili, to ja nie wiem. Jak oni zdobyli tą mądrość, która idzie z wiekiem, nie wiem. Po prostu nie wiem.
No, najbardziej to czuć w Grecie Lee, mimo wszystko. Oczywiście w Teo
Yu
bardziej gra, Teo Yu bardziej tam gra wizualny aspekt. Tam mu dorzucają jeszcze takie uczesanie, wiesz, jak takie k-popowe boysbandy koreańskie i w ogóle. A Greta Lee ma to w sobie. Widzimy, że ona nabywa tego doświadczenia. Te wszystkie informacje 12 lat później widzimy na początku delikatnie roztrzepaną kobietę z jakimiś takimi początki w nowym miejscu, odnajdowanie się, podjadanie tych orzeszków. To wszystko, ona ma to w głosie, ma to w ruchach, we wszystkim. Teo Yu jest spięty, on ma trochę łatwiej, bo on jednak gra cały czas spiętego, barki do góry, on się nie rozluźnia, może to też budowa ciała, ale on jest, ma w sobie coś takiego, że jest takim klockiem aktorskim. Nic złego. Takie ma fizis, z tym się mierzy. Ona zmienia delikatne ułożenia właśnie, chociażby te barki. Pięknie to pracuje. Nie mogę się na nią napatrzeć w tym filmie, naprawdę. I tak jak w tym filmie, w kim ja się zakochałem w tym roku w kinie. No oczywiście mamy tutaj Asokę, którą oglądamy i podziwiamy, więc ja tutaj... Znaczy już skończyła się Asoka.
Tyle kandydatów.
Już to widzieliśmy. Ale jeszcze, no i oczywiście The Bear, drugi sezon. Widzisz, no miałem kilka. A mimo wszystko Greta Lee jest w czołówce moich uniesień tutaj, jeżeli chodzi o zachwyt.
Żeby nie było, bo tak wychwalamy tę historię i mówimy, jak ona jest mądra, jak można się w nią wgryzać, jak jest fantastycznie zagrana, to też jest film, który potrafi być zabawny. I nawet bardzo zabawny w wielu momentach, ale to nie jest nachalny humor hollywoodzki.
Tak, we Wrocławiu na Nowych Horyzontach myślę, że z 15-20 razy cała sala parskała śmiechem przez właśnie taki humor sytuacyjny, to, że jesteśmy postawieni w jakiejś sytuacji niewygodnej, dyskomfortu takiego publicznego, czy coś się dzieje, jakiś żart słowny, typu właśnie jak opowiadają o Inian i nagle się okazuje, z jakiego powodu głównie jest używany Inian w Korei i nagle jest takie okej, super.
Jest to bardzo naturalne poczucie humoru i też znowu cholernie trudna sztuka dla aktorów, żeby takie poczucie humoru sprzedawać i żeby nie bać się być żałosnym i przez to zabawnym w niektórych sytuacjach. Tutaj przede wszystkim patrzę na Johna Magaro, który ma najwięcej takich momentów, w których właśnie powinien grać siłę i gra siłę, ale widzimy w jego oczach, że po prostu cierpi i czasami potrafi to być naprawdę bardzo, bardzo zabawne. Z czym zostawia nas ten film? Mnie osobiście ten film pocieszył i pokrzepił. Serce mi urosło o kilka centymetrów. Ten film mówi, że nic straconego, nawet jeśli wydaje nam się, że coś jest straconego. Ten film mówi nam, że owszem, istnieje coś takiego jak przeznaczenie i że być może powinniśmy też szukać tego przeznaczenia nie tylko w tych oczywistych miejscach, ale także w nieoczywistych relacjach z innymi ludźmi. To jest jeden z tych filmów, które jak się ogląda, to głowa ci tak sama się przechyla na bok i masz takie takie szczere wzruszenie.
Ale ten film uczy jeszcze czegoś. Jeżeli jesteś pewien, spróbuj po to sięgnąć, żeby potem nie żałować. No, ten film jest wzruszający. Tyle wam powiem.
Tak. To na pewno będzie też film, który będzie roztrząsany przez najbliższy i znacznie dalszy czas. Co by było, gdyby? Co by się stało z tymi bohaterami? Podobnie jak było w La La Landzie, że w La La Landzie, pomimo tego, że dostaliśmy wyraźną odpowiedź, co by było, gdyby, to te dyskusje na temat tego, czy Mia powinna być z Sebastianem, nie ustały po premierze i nie ustały po roku, po dwóch latach i cały czas można rzucić na imprezie takie hasło, ale Sebastian to był jednak złamas, co nie? I wtedy wszyscy, co ty mówisz? Przecież on się poświęcił, bla, bla, bla.
No tak. No ale to grał Ryan Gosling i Emma Stone, więc na pewno zdecydowana większa ilość ludzi ten film zobaczyła i to jest chyba największa rzecz, która mnie najbardziej będzie bolała, że ten film jest tak skromny i tak mały w tym wszystkim, co się w nim dzieje, że zobaczymy po odsłuchach tego odcinka. Ja nawet dam inny tytuł, nie napiszę tytułu filmu Past Life, tylko dam najlepszy film tego roku. Tylko po to, żeby was skusić do tego, żeby go przesłuchać, żeby namówić was, żebyście poszli do kina sami, z najbliższą dla was osobą, na randkę. Ten film jest genialny na randkę, słuchajcie. Żebyście zaufali nam, choć jeden raz, bo pewnie wielokrotnie już się przejechaliście na naszych polecajkach. Tak, Rampage, Furia, to fantastyczne kino, idźcie. Jurassic World, Dominion, wow! Nie, żartuję oczywiście, ale zaufajcie nam. Idźcie do kina na Past Lives, póki jest, bo w kinie to jest film, który oczywiście sprawdzi się na kanapie, ale w kinie on robi jeszcze dodatkowy efekt, ponieważ Selin Song też bardzo ładnie opowiada to obrazem. I to, co widzimy, zresztą są kadry też wyjęte rodem z między słowami, te właśnie siedzące z uciętym lekko kadrem od spodu, z większą przestrzeniem nad głową. Przepięknie to wygląda na dużym ekranie.
To jest film na duży ekran, ja tutaj się nie zgodzę. To warto oglądać ten film w jakiejś wspólnocie z widzami pozostałymi, którzy też coś przeżywają i którzy też to interpretują. I pomimo tego, iż publiczność regularna na takim zwykłym seansie kinowym nie jest tak ekspresyjna jak publiczność festiwalowa, to mimo wszystko czuć, jeśli film się sprawdza, czuć, jeśli film złapał widzów i jeśli widzowie są w tej historii. I poza tym to jest fantastyczne uczucie móc wstać po tym filmie, rozejrzeć się po sali i zobaczyć kilka mokrych oczu albo kilka chusteczek.
Komu sunie łza.
Albo po prostu taki przyjemny uśmiech i można wtedy tak skinąć na tego drugiego widza takim, tak, ja też to czuję.
A24... Brawo, brawo, wy to macie takiego nosa, że ho, ho. I tym miłym akcentem powiem to, co zawsze. To tyle na dzisiaj.
Kochani, w najbliższy czwartek porozmawiamy o innym arcydziele. produkcji telewizyjnej, czyli o Ahsoce, o finale wielkim, o dwóch ostatnich odcinkach tego wspaniałego serialu. Ja będę szczery, powiem to tutaj na oficjalnym kanale, nigdy więcej już tego błędu nie popełnię. Dopóki nie przeczytam pean na temat jakiegoś gwiezdnowojennego serialu, to ja już nie będę się w to pakował. Trochę żałuję, że zmarnowaliśmy nasz content premium na coś takiego.
Ale zaczęliśmy i musimy skończyć. No kochani, powiem wam, finał finałów po prostu. Wow, co tam się wydarzyło? No tak, no ale jeżeli chcecie posłuchać, jak wychwalamy pod niebiosa Ahsokę, zapraszamy we czwartek na nasz subskrypcyjny portal tego podcastu filmowego, czyli premium, ewentualnie zapraszamy naszego patrona, jeżeli chcecie posłuchać. Ale słuchajcie, bo nie powiedzieliśmy, gdyż jeszcze nie mamy ostatecznych wyników, bo ten odcinek nagrywamy trochę wcześniej. Zwyciężyli obcy. Nie wiemy, jaki teraz jest wynik. W każdym razie poinformujemy was na naszych socialach, kto zwyciężył ten pojedynek i jaki film już na koniec tego miesiąca będziemy okraszali naszym komentarzem audio, a może i już nawet komentarzem audio wideo. Zobaczymy.
Przepraszam, ja teraz właśnie spojrzałem na te wyniki. Słuchajcie, no jest bardzo zacięta walka pomiędzy dwoma filmami. No nieważne. Tak, to będzie nasz komentarz audio, który nagramy i wypuścimy pod koniec tego miesiąca. Natomiast tak jak już Konrad powiedział, w przyszłym tygodniu być może będziecie mieli małą niespodziankę na naszym kanale.
No dobrze, kochani, słuchajcie, no to tyle na dzisiaj, to już mówiłem. To w takim razie słyszymy się w następny wtorek. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
Do usłyszenia, cześć.